będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Studio Radia Maria. Witamy księdza profesora doktora habilitowanego Antoniego Troninę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I chciałbym najpierw zaznaczyć, że ten okres liturgiczny, jaki zaczynamy, jest szczególnie ważny, bo pojęcie Wielkiego Postu, pojęcie w ogóle postu, jest podstawowe dla wszystkich wielkich religii, zwłaszcza dla chrześcijaństwa. W islamie na przykład słyszymy dużo o Ramadanie, o tym wielkim miesiącu postu, kiedy to czasowe powstrzymywanie się od przyjemności zmysłowych jest uznane za taką najbardziej właściwą formę uznania Bożej potęgi. I tak samo Biblia, może szczególnie Stary Testament, pokazuje bardzo głęboki sens postu i wstrzemięźliwości. W Starym Testamencie, chociażby dzisiaj w piątek czytanie z proroka Izajasza, mówi nam o właściwym poście. Czy to jest post, jaki ja uznaję? A więc nie tyle zewnętrzne formy, co wewnętrzne poddanie się Panu Bogu. Nowy Testament jeszcze bardziej wewnętrznie ujmuje post jako modlitwę ciała. Święty Paweł mówi w liście do Koryntian: okazujemy się sługami Boga we wszystkim, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach i tak dalej. Przypominam to na początku tej dzisiejszej audycji, tej naszej Lectio Divina, żeby uświadomić sobie, bo w dzisiejszym świecie konsumpcji niemal zupełnie zanikło już znaczenie postu. Przypomnę jego znaczenie etymologiczne. Post z niemieckiego u nas fasten, a więc festhalten, czyli powstrzymywać się, czyli panować nad sobą, opanować siebie. Otóż te czytania, które dzisiaj będziemy rozważać z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, pokazują nam bardziej pozytywny sens tej praktyki. Skąd czerpać siłę do ascezy i czemu w ogóle ona jest konieczna w rozwoju duchowym? Więc właśnie na te pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem życiowym. W świetle oczywiście objawienia Bożego, więc przeczytamy kolejno te trzy czytania i po każdym taka krótka medytacja. To jest zawsze pierwszy etap Lectio Divina, medytacja, która prowadzi do modlitwy. Tak jak już Państwa prosiłem, chciałbym, żeby te nasze telefony, to nasze właśnie wspólne dzielenie się, żeby jakoś też przemieniało się w modlitwę. I może na początek właśnie ta krótka inwokacja do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nasze serca i zapal nas ogniem Twojej miłości.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: kapłan weźmie z Twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga Twego. A Ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego: ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu. Przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu swemu.
ta księga powtórzonego prawa, której fragment słyszeliśmy przed chwilą, księga ostatnia w Mojżeszowym Pięcioksięgu, jest jakby takim katechizmem Starego Testamentu, ale katechizmem nie ujętym w formuły, tylko w formę takiego wielkiego kazania Testamentu Mojżesza. Mojżesz przed swoją śmiercią żegna się z ludem Izraela, wie, że sam tam nie wejdzie do ziemi obiecanej i po prostu przypomina takie streszczenie wszystkich wielkich wydarzeń, które się dokonały w czasie wędrówki przez pustynię. I właśnie centralna część tej pięknej księgi powtórzonego prawa jest takim zbiorem prawodawstwa Izraela. Całe życie społeczne w tym kodeksie prawnym jest przeniknięte duchem wiary. W takim społeczeństwie wiary, w społeczeństwie religijnym, musi panować wzajemna solidarność całego narodu. Ten naród zna swoją historię i stara się wyciągać wnioski, nawet ze swoich błędów. Słyszeliśmy przed chwilą tak zwane credo historyczne Izraela, a więc credo nie tyle teoretyczne, ułożone z formuł wiary, ale właśnie historyczne. To credo było wypowiadane podczas liturgii dorocznej, liturgii dożynek. Ono ukazuje sens ofiarowania pierwocin, płodów, roli Panu Bogu. A więc ukazuje również istotę postu, na czym on polega. To wyznanie wiary, któreśmy słyszeli, odwołuje się do bolesnych doświadczeń niewoli babilońskiej. Usłyszał Pan nasze wołanie i wejrzał na naszą nędzę, nasze upokorzenie i dał nam tę ziemię płynącą mlekiem i miodem. A teraz my przynosimy, a więc wyrzekamy się tych pierwszych owoców, przynosimy je Tobie. My to czynimy również w naszych uroczystościach dożynkowych, jesienią, kiedy pierwsze plony ziemi są przyniesione do kościoła Panu Bogu na znak, że my nie mamy do nich prawa, a właściwie to, cośmy otrzymali od Pana Boga, chcemy Jemu oddać. Często na kościołach, na frontonach jest taki napis łaciński De tuis donis tibi offerimus, czyli to, co jest Twoim darem, oddajemy Tobie. My to wyznajemy również w naszej modlitwie przed posiłkiem i bardzo zachęcam, żeby ta modlitwa wracała z powrotem w naszych rodzinach, tak jak dawniej było. Mówimy, Boże, z Twojej ręki mamy wszystko, co dziś spożywamy. A więc zanim siądziemy do posiłku, musimy sobie uświadomić, że wszystko jest Bożym darem. Izrael nieraz w historii tracił te dary Boże, wszystkie otrzymane dary opatrzności. Ale zawsze mu pozostawała ufność w Bożą obietnicę. Wierzę w coś, objawił Boże. Twe słowo mylić nie może. I psalm, nie będziemy go już tutaj czytać, ale on już wprowadza w drugie czytanie. Będzie mnie wzywał, mówi Bóg do psalmisty, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu. Znowu to słowo utrapienie, umartwienie, które człowiek świadomie przyjmuje, będzie dla niego wyznaniem ufności w Bożą opatrzność. Posłuchajmy teraz drugiego czytania z listu świętego Pawła.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, cóż mówi Pismo? Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
to czytanie było wzięte z 10 rozdziału listu do Rzymian, listu świętego Pawła. I znowu chciałbym ten fragment umieścić w szerszym kontekście rozdziałów 9 do 11. To jest taki długi traktat teologiczny o usprawiedliwieniu, czyli o otrzymaniu Bożej łaski, świętości. Nie z prawa, z uczynków, ale dzięki wierze. I w samym środku tego traktatu pada ta kluczowa formuła wiary, która przynosi zbawienie. Jeżeli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, i drugi warunek, jeżeli w sercu uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, to wtedy osiągniesz zbawienie. Czyli zbawienia nie osiąga się własnym wysiłkiem, tylko wiarą, która najpierw rodzi się w sercu, a potem jest wyznana ustami. Jezus jest Panem. Jeżeli byśmy tak naprawdę uchwycili istotę tej formuły wiary, no to już dawno świat byłby prawdziwie Królestwem Bożym. Dawny Izrael, ten biblijny, pomimo wszystkich swoich błędów, swoich odstępstw od Pana Boga, swoich grzechów, do których się przyznaje, jednak był narodem teokratycznym, to znaczy naprawdę uznawał królowanie Boga w swoim życiu. Zupełnie inaczej jest w dzisiejszym państwie, które się nazywa demokratycznym, ale niewiele z demokracją ma wspólnego. Jest to raczej nomokracja, czyli jakieś rządy prawa, ale prawa stanowionego. Prawo stanowione przez ludzi jest stawiane wyżej niż Boże prawo i to jest powodem tych wszystkich tragedii, których dzisiaj doświadczamy. I dlatego od Izraela Kościół przejął to gorące pragnienie poddania się królewskiej władzy Boga. Jezus jest Panem. Tak jak w Starym Testamencie Bóg, Jahwe, jest Panem Izraela, tak dla nas Jezus jest Panem całego świata. I jedynym pragnieniem Jezusa było odtworzenie w ludzkich sercach obrazu Boga, który tak strasznie został zniekształcony przez grzech. Jezus stał się wcielonym słowem Ojca, a Ojciec uczynił Go Panem i Mesjaszem. To są pierwsze kazania apostołów po zmartwychwstaniu Chrystusa. Otóż śpiew przed Ewangelią dzisiejszy wprowadza już to zasadnicze orędzie niedzieli Wielkiego Postu, pierwszej niedzieli postu. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Słowo Boże jest ważniejsze od chleba codziennego. Chociaż jest on niezbędny do życia, ale ważniejszym jest zawsze Słowo Boże. I zauważmy, że zamiast Alleluja w tym okresie wielkopostnym będziemy używać innej aklamacji. Chwała Tobie, Królu wieków. Uznajemy Jego królewską władzę. Albo jeszcze inaczej mówimy, chwała Tobie, Słowo Boże. A więc to Jezus sam jest wcielonym Słowem Bożym, zwycięskim Słowem, jak go przedstawia Apokalipsa. I to zwycięstwo oczywiście dokonało się na krzyżu, ale rozpoczęło się wcześniej, właśnie podczas Jego zmagania z tą potrójną pokusą na pustyni, o której za chwilę usłyszymy w Ewangelii.
Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 4, wersety od 1 do 13. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę, Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu rzekł: napisane jest: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu.
Pozwólcie, drodzy słuchacze, że wprowadzę troszkę głębiej, troszkę bardziej obszernie w to niezmiernie głębokie czytanie, któreśmy przed chwilą usłyszeli. I znowu trzeba je ująć w kontekście poprzedniego rozdziału. Jeżeli cofniemy jedną kartkę w Ewangelii, to tam jest w trzecim rozdziale genealogia Jezusa, którą święty Łukasz wyprowadza od pierwszego człowieka, od Adama. Czyli Chrystus jest nowym Adamem, jest początkiem nowej ludzkości, tej odtworzonej, zrekonstruowanej po grzechu przez Boga. Dlatego jako nowy Adam Jezus musi podjąć próby, jakie przeszedł dawny Adam, jaki przeszedł Izrael, a więc Jezus też musi podlegać kuszeniu. Przyjmuje na siebie tę straszliwą próbę, to stanięcie twarzą w twarz z nieprzyjacielem człowieka, z szatanem samym. Tutaj bardzo wyraźnie jest pokazana ta walka. Często dzisiaj się usuwa nawet i z rozmów teologicznych pojęcie szatana i wtedy nie umiemy wyjaśnić tych wszystkich rzeczy, których jesteśmy świadkami. Jezus przyjmuje diabelską pokusę na siebie, żeby naprawić to, co nie udało się pierwszym ludziom. A więc jest jakieś podobieństwo pomiędzy jezusową próbą na pustyni, a tym potrójnym kuszeniem w raju, trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Potrójna pokusa, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, życia cielesnego, życia doczesnego. Tak to święty Jan w swoim liście przedstawi, tę potrójną pokusę. Ale Jezus nie uległ kusicielowi. Wyszedł z tej próby, jak widzimy, zwycięsko. I w ten sposób zapoczątkował nową ludzkość. Stał się początkiem nowego stworzenia. I teraz czwarty rozdział nawiązuje oczywiście do Księgi Rodzaju, ale również do innych takich wydarzeń, do próby Eliasza proroka na pustyni z Księgi Królewskiej, a zwłaszcza do tej próby, jaką Izrael przeszedł w Księdze Powtórzonego Prawa, którą czytaliśmy na początku. Zaczyna się ta dzisiejsza Ewangelia od takiego bardzo ważnego stwierdzenia teologicznego. Jezus w duchu przyszedł, powrócił z nad Jordanu, pełen Ducha Świętego. I tam był przez 40 dni, przebywał w duchu na pustyni i był kuszony przez diabła. Więc podwójne podkreślenie tej różnicy pomiędzy nim a dawnym Izraelem. Jezus działa w duchu, to znaczy w komunii, w zjednoczeniu z Bogiem, najściślejszej łączności z Bogiem. I druga różnica pomiędzy dawnym Synem Bożym, jakim był Izrael, a Jezusem, nowym Synem Bożym, jednorodzonym, jedynym, niezrównanym. Różnica polega na tym, że Izrael jest wystawiony na próbę przez Boga, a Bóg zawsze działa z miłością, oszczędza, nawet kiedy doświadcza człowieka, natomiast Jezus jest kuszony wprost przez diabła. Święty Łukasz mówi tutaj tylko o próbach, jakie Jezus przyjął po upłynięciu 40 dni postu. U świętego Marka na przykład jest wyraźnie powiedziane, że Jezus był kuszony przez 40 dni. Święty Łukasz już nie mówi o tych 40 dniach, tylko o tym, co się po nich stało, kiedy głód zajrzał w oczy Jezusa, osłabił jego czujność. Wielki pisarz starożytny Kościoła, Orygenes, tak pięknie komentuje to pominięcie. Dlaczego święty Łukasz nie mówi o tych wszystkich próbach, jakich Jezus przez cały ten okres 40 dni doświadczał? Mówi tak, Orygenes, świat nie byłby w stanie znieść tych prób, gdyby je Pismo przekazało. Ale nam wystarczy wiedzieć, że on był na pustyni przez 40 dni i nic nie jadł przez te dni, żeby uśmierzyć pożądania ciała przez swój wytrwały post. A więc Jezus przez te straszne dni zmagania z nieprzyjacielem ludzkości pokazał to, czego później będzie w Ewangelii nauczał, że ten rodzaj wypędza się tylko modlitwą i postem. Jezus spędził ten cały czas na modlitwie i na poście, zjednoczony z Bogiem. To właśnie wyraża to, ta formuła w duchu. Pełen ducha wrócił znad Jordanu i przebywał w duchu na pustyni. I teraz, gdy skończyły się te dni, czytamy dalej, kiedy już nic nie jadł w owe dni, a po ich upływie poczuł głód. I wtedy szatan powrócił z następnymi pokusami. List do Hebrajczyków mówi, że Jezus był doświadczany we wszystkim tak jak my, nawet bardziej niż my. I żeby to zrozumieć, przypatrzmy się tym trzem kolejnym pokusom. Najpierw, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. A więc szatan chce podważyć jego przekonanie o Bożym dziecięctwie. Każe mu to udowodnić. Szatan jest mistrzem insynuacji. Próbuje poderwać Boży autorytet, tak jak w raju pierwszym rodzicom, pytając niby niewinnie, czy to prawda. Tak samo chce, żeby Jezus dowiódł, że jest rzeczywiście Bożym Synem. Potem w drugiej pokusie chce osłabić jego więź z Bogiem, o której Jezus już wcześniej, już na początku, już 12-letni w świątyni wyznał, że moim Ojcem jest ten, który jest w niebie. Ale to wszystko będzie następowało tutaj stopniowo. Nawarstwiają się te kolejne ataki szatana. Najpierw pokusa zaspokojenia głodu. Niech te kamienie się staną chlebem. Udowodnij, że Twoje słowo ma moc boską. Ocal sam siebie. Wiemy, że to powróci później na krzyżu, to samo kuszenie. Ocal sam siebie. Ale Jezus jest świadom swojej misji sługi Bożego. W trzecim rozdziale poprzednim u świętego Łukasza mieliśmy to stwierdzenie Ojca w czasie chrztu w Jordanie. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. W Nim mam upodobania. Więc jest to tekst zaczerpnięty z pieśni o słudze cierpiącym. I dlatego Jezus odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek. Jezus jest, zauważmy, bardzo oszczędny w swoich odpowiedziach. Diabeł całą tyradę słów rzuca przeciwko niemu, jest bardzo elokwentny, jak dziennikarz. Natomiast Jezus odpowiada tylko i wyłącznie Słowem Bożym, cytatem z Pisma Świętego. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Nie samym chlebem. Jezus pozwala się domyślić, że żyje ze słuchania Ojca, że cały jest niejako zanurzony w Jego Słowie, że chce wypełnić Słowo Boże, które jest przekazane w Piśmie Świętym i jest posłany po to, żeby wypełnić wolę Ojca. I wtedy diabeł zaczyna atakować właśnie w tym punkcie. Wystawia na próbę jego posłuszeństwo ojcu, a czyni to bardzo podstępnie. Wyprowadził go na górę wysoką, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa i znowu rzekł do niego z taką wielką elokwencją: tobie to wszystko oddam, bo to do mnie należy i mogę odstąpić komu chcę. Jeśli mi oddasz pokłon, to wszystko będzie twoje. Jeśli mi oddasz pokłon. A więc szatan obiecuje potęgę, chwałę, ale zdradza się tym twierdzeniem, że to do niego należy. A przecież nie do niego. To wszystko Bóg oddał człowiekowi we władanie. Cały świat jest oddany pierwszemu człowiekowi. Tylko ten uległ pokusie szatana i dlatego książę tego świata wszedł jak gdyby podstępem we władanie nad tym, co było domeną człowieka. Ale Bóg nadal wzywa ludzi do nawrócenia. I teraz chce na końcu czasu zbawić ich przez swojego syna, przez potomka Dawida. W psalmie drugim Bóg mówi do Dawida: tobie dam w posiadanie narody i krańce ziemi. A więc Dawid, jako reprezentant ludu Bożego, jest twórcą Królestwa Bożego na ziemi, tej teokracji, która ma kiedyś rozciągnąć się na Kościół, na cały świat. W księdze Daniela czytamy o tym, że Starowieczny przekazał władzę nad światem Synowi Człowieczemu. Władzę wieczną, która nie przemija, królestwo Jego, które nie ma końca. I Jezus wie o tym. A więc diabeł obiecuje mu to samo, co kiedyś obiecywał pierwszemu człowiekowi w raju. Obiecuje z tą tylko różnicą, że to, co diabeł daje, to zaspokaja tylko własne żądze człowieka, a to, co daje Bóg, to daje mu dla podzielenia się z ludźmi. W księdze Daniela ten syn człowieczy otrzymuje tę władzę nad światem po to, żeby się nią podzielił z ludem świętych, jest powiedziane. A więc władza i chwała jest prawdziwa tylko wtedy, kiedy można się z nią dzielić z innymi. I tak właśnie Jezus przejmuje tę władzę nad światem po to, żeby nas uczynić uczestnikami Królestwa. Żebyśmy zasiedli razem z Nim na 12 stolicach, jak powie przed swoją męką. A więc odpowiedź Jezusa jest jasna. Jezus chce żyć wszelkim słowem, które wychodzi z ust Boga. Napisane jest: Panu Bogu Twemu będziesz oddawał pokłon. Tylko Jemu będziesz służył, Jemu samemu. Krótko, nie dyskutując, odwołuje się wyłącznie do słów Pisma Świętego. Jezus podczas kuszenia nie traci ani na moment swojej łączności z Ojcem. Sama pokusa nie jest jeszcze grzechem. Pokusa jest potrzebna, żeby umocnić wierność tego, który chce służyć samemu Bogu. Tego nas Jezus uczy w drugiej pokusie. I teraz ta trzecia, która dopełnia jego pielgrzymki do Jerozolimy. Zauważmy, że Jezus powraca z nad Jordanu, jest wyprowadzony na pustynię, w okolice Jerycha, potem na górę, tę wysoką, jakąś górę kosmiczną, można powiedzieć, nie realną, tylko jakąś duchową pokusę, a teraz wprowadzony do świętego miasta. Postawił go na narożniku świątyni diabeł i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, bo jest napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, by cię strzegli. A więc diabeł w swojej perfidii posługuje się również słowami Pisma Świętego i chce Jezusa skłonić do tego sprawdzianu. Kusiciel mu podpowiada słowa Pisma, które były zwrócone do wiernego Izraelity, wiernego Bogu. Sławne słowa psalmu 91. Tylko ten psalm był używany jako egzorcyzm już w starożytności. I Jezus tym właśnie psalmem posłuży się, żeby ostatecznie pokonać nieprzyjaciela. Diabeł zwraca się do Jezusa, podpowiada mu niejako te słowa: rzuć się w dół, bo aniołom swoim rozkaże, żeby cię nosili na rękach, żebyś nie uraził stopy o kamień. Wyrocznia psalmu jest piękna, ma wzbudzić ufność w ucisku, żeby się powierzyć Bożym dłoniom. Ale czy naprawdę? Diabeł próbuje znowu zakwestionować prawdziwość tych słów. A więc rzuć się w dół. Sprawdź, czy te słowa się spełnią. I Jezus odpowiada zwięźle znowu. Odpowiedź Jezusa jest zawsze kilkakrotnie krótsza niż te długie wywody kusiciela. Jezus odpowiada: jest powiedziane, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga twojego. A więc Bóg tylko jest twoim Panem. I jeszcze raz spokojnie, w postawie pokory wobec Ojca, zjednoczenia z Ojcem, Jezus odsyła do prawa Bożego, do Księgi Powtórzonego Prawa, bo to są słowa z 6 rozdziału tejże Księgi Mojżeszowej. Nie będziesz kusił Pana Boga swojego. Nie każcie Mu chodzić waszymi drogami, mówił Mojżesz w tej księdze. Szukajcie Jego dróg, a wtedy znajdziecie pełnię życia, tę komunię, zjednoczenie z Nim. A więc podsumujmy. Izrael jako Syn Boży na pustyni uległ pokusom i wystawiał Boga na próbę. To mu Mojżesz zarzuca w tej ostatniej swojej mowie. Izrael nie oddał czci jedynemu Bogu. Sławny epizod ze złotym cielcem w Księdze Wyjścia. Izrael nie żył Słowem Bożym, zszedł z drogi, jaką mu Bóg wskazywał. Ciągle Mojżesz w tej swojej ostatniej mowie, w tym swoim testamencie, wypomina te grzechy, te zdrady, niewierności ludowi Starego Przymierza. Natomiast Jezus, jako Syn jednorodzony, był zawsze wsłuchany w Słowo Ojca. Utożsamił się z tym Słowem. Jego nazywamy odwiecznym Słowem. Nigdy nie stracił kontaktu z Ojcem. I diabeł zrozumiał, że na razie musi przerwać kuszenie. Ostatnie zdanie tej Ewangelii jest takie zagadkowe. Oddalił się, odstąpił do Niego aż do czasu. A więc to opowiadanie jest otwarte również na przyszłość, na czas paschalny. Święty Łukasz przedstawi ten czas agonii Jezusa w ogrójcu jako walkę z szatanem. Oto teraz czas ciemności. Na razie Jezus odniósł osobiste zwycięstwo, a teraz pozostaje jeszcze odnieść zwycięstwo dla nas. Przynieść nam zbawienie, które dokona się na krzyżu. Te trzy czytania i to celowe zatrzymanie się dłuższe na Ewangelii miało pomóc w tej refleksji, która w tej chwili nastąpi, w tym dzieleniu się, żebyśmy sami swoimi doświadczeniami postnymi, swoimi doświadczeniami modlitwy związanej z postem, związanej z jałmużną, bo to są trzy filary Wielkiego Postu, żebyśmy podzielili się z innymi, którzy może szukają, którzy są może szczególnie doświadczeni. Chciałbym, żeby to nie tyle była dyskusja, co raczej pewna forma takiego właśnie podzielenia się swoim doświadczeniem i uwielbienia, dziękczynienia Bogu za to, te dary, którymi nas obdarzył.
Gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz profesor dr habilitowany Antoni Trunina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapraszamy do współtworzenia, do, tak jak nas zaprosił ksiądz profesor, do dzielenia się, do takiego modlitewnego przeżycia tego czasu. To telefony do naszego studia 056 655 23 55. Telefon dla słuchaczy Polski Północnej 056 655 23 56. Telefon dla słuchaczy Polski Południowej oraz telefony dla słuchających nas poza granicami naszej ojczyzny 00 4856 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. W audycji Szukając Słowa Bożego odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dzwonię z Krakowa, Janina. Przepraszam bardzo, że może tylko zapytam o coś, co było mówione, bo miałam głowę tak skłopotaną sprawami różnymi, że nie bardzo zrozumiałam jedną rzecz. Ja nie bardzo mogę powiedzieć, jak to jest możliwe, żeby anioł upadły szatan ośmielił się kusić Boga. To jest przecież coś nienormalnego zupełnie, przepraszam. Ale jest to zdumiewające. I tu jakoś nie mogę sobie z tym poradzić. Bardzo proszę o jakieś słowo na ten temat. Szczęść Boże, do widzenia.
Dziękuję bardzo, pani Janino. Bardzo ważne jest to pytanie. Otóż Jezus jest tutaj kuszony nie jako Bóg, ale jako Syn Człowieczy, prawda? Jest, bierze na siebie rolę człowieka. Zaczęliśmy od tego nasze rozważanie. Trzeci rozdział świętego Łukasza mówi, że Jezus jest nowym Adamem i dlatego przyjmuje na siebie razem z ludzką egzystencją wszystkie próby, wszystkie doświadczenia. Szatan nie tyle jest nieprzyjacielem Pana Boga, to tylko ludzie, którzy jemu służą, czasem się tak butnie nazywają, że są osobistymi wrogami Pana Boga. To jest głupota oczywiście. Diabeł jest nieprzyjacielem człowieka, on nienawidzi człowieka, on wie, że przecież Pana Boga nie może kusić, byłoby to absurdem. Natomiast chce przeszkodzić Jezusowi w tym dziele, dla którego on przyszedł na świat, żeby te wszystkie ludzkie próby, wszystkie nieudane próby, żeby naprawić, żeby uczynić nas na nowo Bożymi dziećmi. I dlatego ta szczególna nienawiść szatana do Chrystusa. I teraz rozumiemy tą nienawiść na końcu czasów do Kościoła, do biskupów, do tych zwłaszcza, którzy są najbardziej wierni Panu Jezusowi. Ta cała bezczelność szatańska, która się objawia właśnie w tych zaciekłych atakach. To znak, że jego czas się kończy.
Dziękujemy bardzo. Szukając Słowa Bożego, odbieramy kolejny telefon. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych wokół Radia Maryja. I chciałbym powiedzieć, że spostrzegam taki wspólny element tych wszystkich trzech czytań. Chociaż chciałbym się przez chwilę zatrzymać na czytaniu drugim, ale ten wspólny element brzmi w ten sposób, że wszystko co dobre ma swój początek w Bogu, a więc to co powiedzmy jest płodem ziemi, za które dziękujemy, to że jesteśmy zdolni do powiedzenia, że Jezus jest naszym Panem oraz to, że potrafimy skutecznie odpowiedzieć na pokusę, to tylko dlatego, że korzystamy z argumentu, który pochodzi z przestrzeni Bożej. Natomiast to, co jednocześnie jest jakby jakimś tutaj rodzajem zatrzymania się nad tym słowem w drugim czytaniu, czyli z listu świętego Pawła do Rzymian, to moja myśl, a jednocześnie prośba o wyjaśnienie. Mianowicie święty Paweł nadaje taką kolejność w tej treści, że jeśli słowami wyznasz, a w sercu przyjmiesz. Otóż tak jak powiedziałem, wiele spraw ma, znaczy wszystko co dobre ma swój początek w Bogu i podobnie wiele spraw, które są w naszej ziemskiej rzeczywistości, mają swój początek w sercu. I chociażby takie powiedzmy skojarzenie, że struny głosowe są tak ułożone, że można się spodziewać, że one są zakorzenione w sercu. A więc kształt słowa, które my wypowiadamy, zależy od tego, jak jest uformowane nasze serce. I ja myślę, że może byłoby, no nie chcę tutaj poprawiać apostoła, ale że jeśli w swoim sercu przyjmiesz i słowami wyznasz, bo to jest coś takiego, co mi po prostu jakoś no, świadomie się narzuca, że jeśli ja w sercu tego no, nie mam, to ja to, co powiem, to nie będzie właściwie brzmiało, to nie będzie miało właściwego kształtu. Chociaż apostoł nadaje temu kolejność inną. To może tyle, jeśli...
Tak, tak. Dziękuję bardzo panu również i za to spostrzeżenie. Musimy pamiętać, że święty Paweł jest retorem, jest mistrzem słowa i ta logika nie zawsze musi się zgadzać z naszą logiką. On po prostu stopniuje, jak gdyby wartościując najpierw to, co jest mniej ważne, prawda? To, co jest czymś zewnętrznym elementem, a potem kładzie nacisk na element wewnętrzny, na tę właśnie modlitwę serca. Najpierw wyznanie ustami, ale musi ono mieć pokrycie w modlitwie z serca, prawda? To wtedy to wyznanie Jezus jest Panem dopiero wtedy nabiera kolosalnej wartości. Tak jak powiedziałem, naprawdę, gdybyśmy uznali Jezusa za naszego Pana, wszystko ku temu zmierza, że Polska naprawdę stanie się Królestwem Chrystusa pierwszym, od którego inne kraje się będą tego uczyły. Jeżeli naprawdę przyjmiemy nie tylko ustami, ale sercem to wyznamy, no to wtedy sprawy potoczą się w zupełnie innym kierunku i naprawdę ten okres 40 dni Wielkiego Postu może nas jeszcze zaskoczyć wieloma cudownymi niespodziankami ze strony Pana Boga.
W dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Antoniego Troninę. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja na początku chciałbym najserdeczniejsze życzenia ojcu Rydzikowi złożyć. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy. Czy można się przedstawić, czy do audycji?
Jerzy Zajda z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Prosimy bardzo.
Ja, proszę pana, chciałbym poruszyć teraz taki temat. Bo w dzisiejszym świecie właśnie zło, ten szatan zapanował nad światem. I teraz, gdy widzę na ulicy ludzi, nie ma tej życzliwości, która powinna nas otaczać chrześcijańskim krajem.
Niestety bardzo. Ktoś stał się bardzo niekulturalny w pewnym momencie. No ale cóż, czas Wielkiego Postu to czas nawrócenia, to czas wspólnej modlitwy, o czym mówiliśmy tutaj. Modlitwa postjałmużna, więc i takie wybryki trzeba z pokorą przyjąć, otoczyć modlitwą. Czyż nie prawdaż, księże profesorze?
Tak, z tym, że nie teraz diabeł stał się tym władcą, właśnie jego czas się już kończy. Na szczęście mamy tą wielką nadzieję, że jest bardzo blisko Pan Jezus i tylko diabeł od samego początku, właśnie od tego kuszenia rajskiego wyrwał człowiekowi to, co było jego domeną. I dlatego mamy nadzieję właśnie, że ten czas, ja mam taką osobistą nadzieję, ten czas Wielkiego Postu będzie dla nas też czasem wielkiej przemiany duchowej.
Dziękuję, odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się, dzwonię z Łodzi, mam na imię Krzysztof. Jest teraz Wielki Post, w niedzielę będą gorzkie żale i będziemy śpiewać Ludu mój ludu. I chciałem tutaj takie dwie, trzy zwrotki zaśpiewać na temat dzisiejszej katechezy.
Panie Krzysztofie, znamy te
pieśni. Ale nie, to dotyczące dzisiejszego...
Tym bardziej, że to proszę może przytoczyć te najważniejsze myśli. Tym bardziej, że ludu mój ludu, to jest oddzielna pieśń. Ona jest, nie wchodzi w treść gorzkich żali, prawda?
No właśnie, tutaj tak może tak przeczytam w takim razie.
Bardzo proszę.
Szatan na pustyni chciał mnie zniszczyć, żądał pokłonu, kusił mnie. co mi obiecał, byście wiedzieli. Przegrał wszystko, wyjąc uciekał. Wtedy ja tylko o was myślałem, jak was ratować od złego. Pod krzyżem wtedy, gdy ja umarłem, wtedy zrozumiał, że wszystko przegrał. Już słyszeliście wycie złego przed ingresem biskupa mego. Demony szalały, biskup się wystraszył. Rezygnację złożył na święty ołtarz.
No, dziękujemy, panie Krzysztofie, za ten wiersz. Myślę, że to też jest jakaś forma wyznania naszego wiary. Natomiast trzymajmy się właśnie przede wszystkim Słowa Bożego, samej Ewangelii. W niej jest taka wielka moc. I tak jak zauważył Pan Jezus, z diabłem nie dyskutuje, natomiast te słowa psalmu, które diabeł podsunął, Jezus ich użył jako egzorcyzmu. To jest największa siła. Psalmy, Ewangelia są siłą, której najwięcej się zły duch boi.
Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz profesor dr habilitowany Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego, w czasie której rozważamy treść czytań najbliższej niedzieli, czytań pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Marian Skowar. Proszę księdza, ja tu do pierwszego kuszenia mam takie pewne własne spostrzeżenie. Nie wiem, czy właściwe. Jeżeli niewłaściwe, to proszę sprostować. Mianowicie, przemień te kamienie w chleb. Czy dzisiaj ta pogoń za pracą, za zdobyczami, nie jest kuszeniem szatana nas? Przemieniajcie te kamienie w chleb. Weźmy dla przykładu te różne pamiątki, kamyczki, jakieś podszlifowane, drobiazgi, które praktycznie nic nie warte, są sprzedawane i przez to zyskują po prostu chleb. A weźmy ta pogoń za pracą generalnie, że pracoholizm. Czy to nie jest kuszenie, przemieniajcie te kamienie w chleb, a z tego i tak niewiele mamy i nadal głodni jesteśmy.
Tak, bardzo panu dziękuję również i za to. Oczywiście wiemy, że Ewangelia jest tak bogata w swojej treści, że my jej nigdy nie wyczerpiemy. Jest jak gdyby studnią bez dna. Święty Efrem Syryjczyk kiedyś mówił, że do tej studni będziemy wielokrotnie przychodzić, nigdy jej się nie wyczerpie. Więc ta pana refleksja jest też bardzo ważna, prawda? Pracoholizm to znowu jest pokusa, która grozi bardzo poważnymi też konsekwencjami, prawda? Jedni jak gdyby wykonują kilka prac jednocześnie, podczas gdy inni nie mają możliwości. Więc to wszystko, to co nas Pan Jezus uczy właśnie w tych słowach dzisiejszej Ewangelii, jest dla nas okazją do takiego głębokiego też zastanowienia nad porządkiem tego świata i nad tym, jak go ułożyć według propozycji Jezusowej.
Kolejny telefon odbieramy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Gdańska. Ja chciałam bardzo podziękować Bogu za naszych pasterzy, których również słyszymy tu przez Radio Maryja i którym Pan Bóg po prostu wkłada w usta swoje słowo. I to słowo, jeżeli tak już mogę powiedzieć, od siebie może, jedynie może nas zbawić, czyli nas, czyli człowieka może zbawić to słowo. I to słowo również pozwala nam zobaczyć świat oczyma Boga. I właśnie to dzisiaj usłyszałam, że dzięki Słowu Bożemu widzimy tak, jak Bóg chce. I również pomaga nam budować świat według Jego woli. Także tutaj dokonuje się to, że Słowo staje się ciałem. To wtedy, kiedy my słuchając tego Słowa Bożego od pasterzy zaczynamy po prostu żyć tym Słowem na co dzień i również być świadkami tego słowa. Także dziękuję bardzo i chwała Panu.
Chwała Panu. Dziękujemy Pani Barbarze też za to bardzo ważne i głębokie takie spostrzeżenie. Przypomina mi się w tej chwili Mickiewicz, jedna z tych jego takich bardzo głębokich myśli i uwag. Diabeł w ciemnościach łowi, jest jak nocne zwierzę. Chowaj się przed nim w światło, tam cię nie dostrzeże. A więc Boże Słowo jest dla nas tym światłem. My się nieraz błąkamy w ciemnościach i głowy sobie rozbijamy, bo nie wiemy jak rozwiązać nieraz takie właśnie sytuacje trudne, a diabeł jeszcze to wszystko demonizuje, to jest jego natura i zastrasza, terroryzuje człowieka. Otóż jedynym wtedy ratunkiem jest chowanie się w Bożym Słowie. Właśnie to odejście na pustynię z Jezusem, gdzie żyjemy w duchu, tak jak nas Pan Jezus uczy. Dzięki za tę podpowiedź.
Również dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się Andrzej z Włodawy, niedaleko Lublina. Witam serdecznie. Proszę księdza, mam takie pytanie, taki dylemat, czy w przypadku, gdyby faryzeusze, cały naród żydowski, łącznie z kapłanami, przyjęli Pana Jezusa, który przecież przyszedł do swoich, prawda? Gdyby przyjęli, gdyby nawrócili się, czy ofiara Pana Jezusa byłaby konieczna? Czy musiałby złożyć swoją ofiarę z życia, gdyby oni nawrócili się, bo wiemy, że nie przyjęli i wydali na śmierć z zazdrości, zawiści, ponieważ byli zwiedzeni, jak słyszymy. Bardzo proszę o wyjaśnienie.
Dziękuję, panie Andrzeju. Bardzo dziękuję też za to i pozdrawiam Włodawę oczywiście, bo jest mi też bardzo droga. Więc pytanie, co by było, gdyby... To są zawsze takie trochę pytania teoretyczne, filozoficzne, prawda? I może nie są tutaj najważniejsze. Na pewno Jezusowe przyjście było potrzebne i dla Jego współczesnych, i dla nas jest potrzebne, prawda? Bo On dokonał rzeczy całkowicie nowej. My dzięki Niemu, dzięki Jego ofierze zostaliśmy nazwani Bożymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Natomiast to wszystko, te wszystkie próby, które człowiek, którym został poddany przez całą swoją historię, są konieczne. Próby są konieczne i kuszenie jest konieczne do tego, aby się pokazało, kto jest wypróbowany. Tak nam to też święty Paweł przedstawia w swoich listach.
Panie, zmiłuj się nade mną, wołam stale tak do Ciebie, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Boże, zmiłuj się nade mną.
W dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Antoniego Truninę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oczywiście tematem naszych rozważań, naszego spotkania, jak byliśmy zachęcani, modlitewnego, są czytania najbliższej niedzieli. To jest pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. 056-655-2355 to telefon dla słuchaczy Polskiej Północnej. 056-655-2356 to telefon dla słuchaczy Polskiej Południowej i dla słuchaczy zagranicy. 00-48-56-655-2333 lub 655-2366 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady kierunkowy do Torunia to 011-48-56. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, Matka Jego.
Teraz i zawsze.
Witam księży profesorów. Cieszę się z tego programu, ponieważ wykład był w moim odbiorze skromnym, że tak się odważę powiedzieć, bardzo jednoznaczny, bardzo prosty, jasny, oczywisty, klarowny w swojej treści i tłumaczeniu. Myślę, że rzeczywiście tutaj dobrze jest to podawać to rozróżnienie pomiędzy Bogiem a człowiekiem zbuntowanym, czyli jak gdyby tym człowiekiem zbuntowanym rozumiany jako obraz szatana, no bo czyli tego anioła zbuntowanego, bo on też jest zbuntowany. Człowiek, który się buntuje, jest w duchu buntu. On się buntuje i nie buntuje się tyle przeciwko Bogu, jak słusznie tutaj ksiądz profesor powiedział, i to myślę, że trzeba powtarzać, bo no jak gdyby nie ma tej świadomości na co dzień, że to przecież nie Bóg człowieka kusi, nie miłość człowieka kusi, nie dobro człowieka kusi, tylko co się przeciwstawia, duch buntu, a więc nie przeciwstawia się Bogu, bo no, Bóg jest duchem, no trudno się mu przeciwstawiać, bo to jest rzeczywiście bezsensowne, by było takie przeciwstawienie, albo się Boga wierzy i uznaje, albo nie i tyle. Natomiast walka z nim nie ma żadnego sensu. W związku z tym walczy się z wyznawcami Boga miłości, z tymi, którzy w duchu miłości żyją, i to walczą ludzie zbuntowani w sobie, ogarnięci duchem buntu w sobie. Ludzie przeciwko ludziom, nie przeciwko Bogu. To jest zupełnie bezsens, to trzeba sobie uświadamiać. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że tutaj były przytoczone te podstawowe sposoby kuszenia Jezusa, jakiej używał szatan, jak mamy to w opisie Pisma Świętego podane, i ksiądz w swoim referacie to przytoczył. Myślę, że dobrze jest sobie również uświadamiać, zwracając uwagę na to, jak i co się mówi, chociażby w kształceniu formacji duchowej i to w Kościele, także w różnych zakonach, no w tych słynących, prawda, głównie z tego poprawnego nauczania, chociażby jak jezuicki, i nie podawać, tam myślę zgodą, albo nie wiedzą przełożonych, chociaż to się wydaje mało prawdopodobne, jeżeli tysiące ludzi słucha takich wykładów w podawanych przykładach o zaufaniu Bogu. To jest taki przykład, taki obraz wielokrotnie był przez wiele lat w jednym kościele w grupach odnowy, chociażby w Duchu Świętym, był podawany ufać Bogu tak, jak człowiek stojący kilka metrów nad basenem, w którym nie ma wody, i ten człowiek odważa się skoczyć, wierząc, że w trakcie kilku czy kilkunastu sekund skoku ten basen zapełni się wodą i nie odniesie śmierci ten, który w taki sposób Bogu ufa. No, to...
Tak, oczywiście. To są takie pewne nieraz nadużywanie, prawda, taka zuchwałość też wobec Pana Boga. Nieraz słyszymy takie też wiadomości i w dzienniku, powiedzmy, że tam ktoś głowę włożył do paszczy, do klatki lwa, prawda, bo myślał, że Pan Bóg go będzie bronił, bo swoich... aniołom swoim rozkaże, żeby go nosili na rękach. Więc tutaj, prawda, też jest to pewne nadużywanie też Bożego Słowa. Przypomnijmy, akurat dzisiaj mieliśmy w Ewangelii to kluczowe zdanie Pana Jezusa, że ten rodzaj wypędza się modlitwą i postem. Czas Wielkiego Postu jest czasem wielkiej modlitwy, ale również właśnie jakiegoś wyrzeczenia. Sens postu, jak żeśmy na początku powiedzieli, to jest ta właśnie to opanowanie siebie samego, prawda? To wyzwanie rzucone swoim słabością, swoim namiętnością. Tego nas uczy Chrystus, takiego właśnie zwyciężania siebie samego. Nie sami, prawda, własną siłą, ale zawierzając Panu Jezusowi.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Wioleta z Podkarpacia. Ja mam do ojca profesora pytanie takie. Podczas ostatniego adwentu przeczytałam książkę pod tytułem Przygotujcie się na wielki ucisk i na erę pokoju autorstwa Larego, wydawnictwo Arka. Nie wiem, czy ojciec profesor czytał tą dość krótką książkę.
Akurat tej książki nie znam, tak, ale...
Tak. Ja mam takie pytanie, bo w ojca audycji ja posłuchałam nie od początku, ale padło takie sformułowanie, że obecnie mamy koniec czasu. Właśnie w tej książce jest też takie sformułowanie, nawet jest to napisane, iż Jan Paweł II, papież nasz, wielki Polak, był ostatnim papieżem końca czasów. I czy jak
więc
muszę
proszę
się
Pani, od razu, tak, od razu się ustosunkuję. Więc oczywiście to nam mówi Ewangelia. To nie, nawet nie Jan Paweł II dopiero powiedział, ale Ewangelia sama. Pan Jezus przyszedł, żeby dopełnić miary zła, dopełnić nie tej właśnie miary oszustwa szatańskiego i dlatego przyszedł, żeby go pokonać. Pokonał go ostatecznie na krzyżu. Mówiliśmy właśnie sobie w dzisiejszym rozważaniu, że początek tej próby była jego osobiste zmaganie z szatanem tam właśnie na pustyni, 40-dniowa walka w czasie tego postu. Natomiast dopełnił tego dzieła na krzyżu i wtedy szatan został pokonany. On już jest pokonany. On tylko jak gdyby straszy, prawda, i szczeka, ale jest uwiązany. Bóg nigdy nie niszczy swojego dzieła. On stworzył wszystko i diabeł jest również jego stworzeniem przecież i Bóg nie chce go unicestwić, chociaż mógłby. Natomiast Pan Jezus nam daje środki zaradcze przeciwko tym wszystkim napaściom złego i na ten czas ostatni, który się rozpoczął, tego ostatecznego zwycięstwa, jakie Pan Jezus nam przygotował, przypomina nam tylko, że ten rodzaj wypędza się, można pokonać jedynie przez modlitwę i post, ale modlitwę naprawdę właśnie duchową, wewnętrzną, w zjednoczeniu z Panem Jezusem i post nie tyle, prawda, jako pewne formy zewnętrzne, nie one są tutaj najważniejsze, tylko właśnie ta umiejętność podporządkowania siebie, swoich namiętności, poddania pod panowanie Bożego prawa.
W naszej audycji Szukając Słowa Bożego odbieramy już ostatni telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ania z Królestwa Święto Wszystkiego. Ja mam takie pytanie odnośnie Ewangelii. Bo jest napisane, że wówczas wyprowadził go na górę, zaprowadził go też do Jerozolimy. I po prostu ja nie rozumiem, czy Jezus dał się skusić i po prostu razem go wyprowadził. Nie rozumiem tego. Po prostu jest napisane, że żaden go wyprowadził, prawda?
Nie zrozumiałem samej końcówki. Może jeszcze Pani powtórzy, jeżeli jest Pani tutaj na antenie. Mianowicie diabeł wyprowadził go w górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: Tobie dam potęgę, wspaniałość tego, co chcę. Oczywiście jest to wizja bardziej duchowa. Nie znajdziemy takiej góry geograficznie. Nawet ta góra kuszenia, którą pokazują w pobliżu Jerycha, gdzie jest dzisiaj klasztor, prawda, prawosławny. Ona jest tylko tutaj symbolem. Gdzieś to w tych okolicach się musiało wszystko dokonywać pomiędzy Jordanem a Jerozolimą, czyli właśnie w okolicach Jerycha. Natomiast jest to wizja bardziej wewnętrzna, bardziej no, duchowa pokusa. Powiedziałem na początku, że Jezus doznaje, tak jak pierwszy człowiek w raju, tej potrójnej pokusy. Pożądliwości oczu, pożądliwości zmysłowej, prawda, głodu fizycznego, ale również i tutaj diabeł poddaje go tej próbie no, bogactwa, panowania, królowania takiego ziemskiego. Pan Jezus odpowiada, proszę.
Ja nie rozumiem tego, czy szatan wyprowadził go na górę, prawda?
Tak.
Ja nie rozumiem tego, czy Jezus dał się skusić i został wyprowadzony, po prostu o tym
nie chodzi. Nie, nie, nie. Jezus właśnie odrzuca tę pokusę, odrzuca za pomocą właśnie jednego zdania z Pisma Świętego. Napisane jest, tylko Panu Bogu będziesz oddawał pokłon. Znowu Pan Jezus się posługuje cały czas tą księgą powtórzonego prawa. Jemu jednemu oddasz pokłon, a więc diabeł jest kłamcą. Jezus demaskuje jego kłamstwo. Nie do ciebie należy. Mnie jest to poddane, prawda? Nie, nie do ciebie, nie do ciebie. Dane jest człowiekowi, a Jezus jako nowy człowiek, jako nowy Adam poddaje człowiekowi znowu cały świat, jeżeli będzie człowiek wierny Bożemu przykazaniu.
Księże profesorze, na zakończenie naszego spotkania, szukając Słowa Bożego, proszę o podsumowanie tej audycji i wyznaczenia takich głównych myśli, głównych torów, na których śledząc Ewangelię i czytania najbliższej niedzieli powinniśmy się oprzeć i tymżeż samym żyć poprzez to zauroczenie się, zapatrzenie tym Słowem Bożym przez najbliższy tydzień.
Tak, więc najpierw chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej rozmowie, w tej wspólnej naszej medytacji i przypomnę jeszcze raz, bo nigdy za dużo tego przypomnienia, że ta formuła, którą tutaj przyjęliśmy, formuła Lectio Divina, czyli czytania wspólnego z Panem Bogiem, ona ma nas prowadzić do modlitwy jeszcze głębszej. Ciągle się boimy, chociaż już niektórym to się udaje, żeby właśnie w tych swoich refleksjach również chociażby jednym zdaniem modlitwy zakończy. Wtedy naprawdę taka forma jest bardzo owocna. Nie tylko jakiegoś przedstawiania swoich trudności, prawda, czy kwestionowania czasem Bożego Słowa, ale po prostu dziękczynienia w formie modlitwy. Otóż jakby podsumować to dzisiejsze nasze spotkanie. Ja nieraz radzę na takich spotkaniach grupowych, żebyśmy zawsze szukali w danej Ewangelii tego, co mówi sam Jezus. Otóż mamy tutaj trzy odpowiedzi Jezusowe, jakie dał szatanowi i one wszystkie są, zauważmy, zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Czasem tutaj ktoś podnosi, że Stary Testament jak gdyby nas już nie obowiązywał, że my się możemy ograniczyć tylko do Ewangelii. Jezus sam nas uczy za pomocą właśnie tej dzisiejszej lekcji, że Stary Testament prowadzi nas bezpośrednio do Nowego, a Nowy Testament znajduje swoje no właśnie oświetlenie w Starym Testamencie. Więc jakie odpowiedzi Jezus daje szatanowi? Pierwsze, nie samym chlebem żyje człowiek. Druga odpowiedź, Panu Bogu swojemu będziesz służył, tylko Jemu będziesz oddawał pokłon. Jest hierarchia, jest gradacja wartości. Jeżeli Bóg jest twoim Panem, to wszystko będzie na swoim miejscu. I trzecie, nie wolno ci kusić, wystawiać na próbę Pana Boga twojego. Otóż nie trzeba jakiejś wielkiej znajomości Pisma Świętego, żeby uchwycić sens tych trzech zasad. Te zasady, jakie nam Pan Jezus przypomniał, wzięte z Księgi Mojżeszowej, kierują nasze życie ku górze, kierują nas ku wolności prawdziwej. Pokarm materialny jest konieczny do życia, ale jest jeszcze coś ważniejszego niż chleb. Ważniejsza jest godność człowieka. I ta godność nie pozwala mu kłaniać się ani sobie samemu, swoim namiętnością, słabością, ani też nie pozwala mu być niewolnikiem nikogo. A więc żyć w wolności to jest najważniejszy postulat Jezusowej Ewangelii. Żyć w wolności to znaczy mieć prawdziwy obraz Boga, bo cześć oddawana Bogu i tylko Bogu jest najpełniejszym wyrazem własnej wolności. Zostaliśmy stworzeni na obraz, podobieństwo Boga i właśnie wolność nasza jest tym podobieństwem do Boga. Dalej, nie wystawiać Boga na próbę, nie poddawać, nie kusić Pana Boga, jak mówimy. To znaczy, nie podporządkowywać Boga własnej woli, własnym zachciankom, ale uznać Jego absolutną wolność w działaniu. Nie pytać Pana Boga o motywy doświadczeń, jakie nas spotykają. Kto tak postępuje, tu przykładem jest Hiob cierpiący, kto trzyma się tych trzech zasad postawionych przez Pana Jezusa. Ten jest prawdziwym Jego uczniem, bo żyje na wzór Chrystusa. I święty Łukasz w tej Ewangelii, w tym czwartym rozdziale, który dzisiaj żeśmy czytali, chce nas nauczyć po prostu naśladowania Jezusa. I zakończę takim pięknym fragmentem z tego samego pisarza Orygenesa, pisarza starożytnego kościoła z przełomu II i III wieku, który mówi, w ten sposób komentuje tę dzisiejszą Ewangelię. Wszystkie pokusy, jakie mogłyby dotknąć ludzi, Pan Jezus jako pierwszy przyjął na siebie, stając się człowiekiem, stając się ciałem. On bowiem po to był kuszony, żebyśmy także mogli zwyciężać mocą Jego zwycięstwa. A więc zwycięstwo nad szatanem jest możliwe, ale tylko mocą Jezusowego zwycięstwa, które się dokonało na krzyżu. Ewangelia po to pokazuje nam tę dziwną scenę, która tutaj niektórych nawet zaniepokoiła naszych słuchaczy. Scenę zmagania się Jezusa z diabłem pokazuje przede wszystkim Jego zwycięstwo. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Pokazuje nam Ewangelia po to, Jezusowe zwycięstwo, żebyśmy Go mogli naśladować. Czyli jeden postulat końcowy, idźmy za Jezusem na pustynię, na te 40 dni, to jest sens Wielkiego Postu.
Amen i niech tak się stanie. Gościem dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, któremu bardzo gorąco dziękujemy za przybycie, był ksiądz profesor doktor habilitowany Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Serdecznie dziękuję wszystkim.